Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI odwiedził dom dla ubogich prowadzony w Watykanie przez misjonarki miłości. Rozpoczniemy od papieskich aktualności dnia. Następnie przed rozpoczynającą się w poniedziałek 35. Kongregacją Generalną Towarzystwa Jezusowego nadamy obszerną rozmowę z ojcem Peterem Hansem Kolvenbachem, kierującym zakonem od blisko ćwierć wieku. Na piątkowy magazyn 4 stycznia zaprasza Państwa ksiądz Józef Polak.
Boże Narodzenie pozwala nam zrozumieć, że Bóg nas nie opuszcza i troszczy się o każdego, zwłaszcza o najsłabszych. Przypomniał o tym papież w Domu Miłosierdzia Dar Maryi, znajdującym się w Watykanie, obok budynku Kongregacji Nauki Wiary. Odwiedzanie w tym czasie kościelnych placówek charytatywnych stało się już tradycją Benedykta XVI. Dokładnie rok temu złożył wizytę w stołówce rzymskiej Caritas na wzgórzu Colle Opio koło Koloseum.
Przez tyle lat, gdy byłem prefektem Kongregacji Nauki Wiary, wiele godzin dnia spędzałem obok tej waszej zasłużonej instytucji, powstałej z woli mojego czcigodnego poprzednika, sługi Bożego Jana Pawła II i przez niego powierzonej, błogosławionej Teresie z Kalkuty. Mogłem w ten sposób docenić wielkoduszną służbę ewangelicznego miłosierdzia, pełnioną tu już od prawie 20 lat przez misjonarki miłości z pomocą i przy współpracy tak wielu ludzi dobrej woli. Oto dziś jestem wśród was, by wyrazić wdzięczność siostrom, wolontariuszom i różnym współpracownikom. Jestem tu przede wszystkim po to, by okazać duchową bliskość wam, drodzy przyjaciele, którzy w tym domu znajdujecie troskliwe przyjęcie, wysłuchanie, zrozumienie i codzienne wsparcie, tak materialne, jak i duchowe. Jestem tutaj, by wam powiedzieć, że papież was kocha i jest wam bliski.
Dom Dar Maryi, otwarty 21 maja 1988 roku, obsługuje 8 sióstr misjonarek miłości. Codziennie wydają one posiłki dla 60 osób. Dysponują 50 łóżkami dla chorych i bezdomnych. Założone przez Matkę Teresę zgromadzenie ma obecnie prawie 5 tysięcy sióstr, czyli o 900 więcej niż w chwili jej śmierci przed 10 laty. Na spotkaniu z Benedyktem XVI byli też przełożeni generalni dwóch zgromadzeń męskich misjonarzy miłości, należących do rodziny zakonnej błogosławionej Teresy. Ponadto przybyli świeccy współpracownicy jej sióstr.
Quanti gesti di condivisione.
Ileż gestów wsparcia, konkretnej miłości spełniono przez te lata w tych murach. Są one znakiem i przykładem dla wspólnot chrześcijańskich, by starały się być zawsze gościnne i otwarte. Piękna nazwa tego domu, Dar Maryi, to na początku nowego roku zachęta, byśmy niestrudzenie składali nasze życie w darze. Najświętsza Maryja Panna, która ofiarowała całą siebie Wszechmocnemu Bogu, została napełniona wszelkimi łaskami i błogosławieństwami przez przyjście na świat Syna Bożego. Niech nauczy nas ona codziennie składać życie w darze Bogu Ojcu, służąc braciom w posłuszeństwie Jego Słowu i Jego woli.
Kilkanaście tysięcy osób odwiedza każdego dnia Bazylikę Świętego Piotra, informuje dziennik L'Osservatore Romano na marginesie wywiadu z papieskim wikariuszem dla Państwa Watykańskiego, kardynałem Angelo Comastrim. Jak zaznaczono, liczba ta waha się w ciągu roku. Po Wielkanocy dochodzi nawet do 30 tysięcy dziennie. Wiele osób schodzi także do grot watykańskich, gdzie znajdują się groby świętego Piotra oraz jego następców. Liczba ta wyraźnie wzrosła po śmierci Jana Pawła II. O ile wcześniej groby zmarłych papieży odwiedzało kilkaset osób, to obecnie jest to od 8 do 10 tysięcy dziennie.
Jezuici to ludzie misji. Angażują się na styku Ewangelii, kultury, wiary i nauki, kościoła i społeczeństwa. Tak swych podwładnych charakteryzuje ojciec Peter Hans Kolvenbach. W obszernym wywiadzie dla Radia Watykańskiego i L'Osservatore Romano zaznacza, że cechą szczególną zakonu jest niewiarygodna wręcz różnorodność dzieł apostolskich. Łączy je odpowiedzialność za głoszenie Słowa Bożego, współdzielenie życia z Chrystusem oraz świadectwo miłości. Towarzystwo Jezusowe 7 stycznia rozpocznie 35. Kongregację Generalną. Ustępujący generał podczas ostatniej kongregacji w 1995 roku stwierdził, że iskrą była wówczas więź między wiarą a sprawiedliwością. Co można by nazwać iskrą dla obecnej kongregacji?
Uważam, że iskrą kongregacji generalnej będzie z pewnością wybór nowego przełożonego generalnego. Wybierając tego czy innego spośród tysięcy jezuitów mogących nim zostać, Towarzystwo Jezusowe mówi, czego oczekuje na przyszłość. Proroka czy mędrca, odnowiciela czy moderatora, człowieka kontemplacji czy działacza, kogoś wybijającego się czy człowieka jedności. W rzeczywistości kongregację generalną rozpoczyna ocena sytuacji obecnej z rozeznaniem tego, co w towarzystwie jest światłem, a co kładzie się cieniem w służbie Kościołowi i światu. I z tej oceny powinna wyjść iskra. Oto jezuita, którego potrzebujemy, by móc postępować na Bożej drodze.
Towarzystwo Jezusowe po Soborze Watykańskim II charakteryzował rozwój zaangażowania społecznego. Czy i dziś stanowi ono priorytet?
Nadal pozostaje priorytetem, choć bardziej włączonym w całościową misję Towarzystwa Jezusowego. Zaangażowanie społeczne i duszpasterskie już się sobie nie przeciwstawiają. To wiara w imię Jezusa Chrystusa kieruje nas ku drugim, którzy żyją w nędzy i niesprawiedliwości. Sam Pan stał się bliźnim na wpół umarłego, leżącego przy drodze człowieka, wprowadzając w czyn wciąż nowe przykazanie miłości. Nawet jeśli tylko niewielu jezuitów pełni bezpośrednią misję na polu społecznym, to jednak wszyscy wezwani są do pełnego życia wymiarem społecznym, którego nie sposób uniknąć w żadnej pracy duszpasterskiej czy wychowawczej, w towarzyszeniu duchowym czy jakiejkolwiek formie ewangelizacji. Już pierwsi jezuici nie mogliby się nazywać towarzyszami Jezusa, gdyby nie byli przyjaciółmi tych towarzyszy Jezusa, którymi są ubodzy.
Towarzystwo Jezusowe posiada wielką tradycję na polu edukacji. Czy i dziś jest ona rozwijana?
Sieć instytucji wychowawczych towarzystwa po dziś dzień jest tak rozległa, że niektórzy wręcz sądzą, iż zakon został założony do nauczania. Tak jednak nie jest. Pierwsze kolegium jezuickie w Messynie powstało 8 lat po papieskiej aprobacie towarzystwa. Tym niemniej Ignacy wraz z towarzyszami szybko zdali sobie sprawę, że do realizacji celu apostolskiego, który sobie stawiali, wychowanie młodzieży było sprawą uprzywilejowaną. Następnie ta działalność nabrała ogromnej wagi, osiągając olbrzymi rozwój. Obecnie około 4000 jezuitów pracuje w tym sektorze. Fama elitarności jezuickich szkół skłoniła nas do ich poważnej odnowy. Liczne szkoły otwarły swe drzwi studentom ze słabiej sytuowanych grup społecznych, na przykład Szkoły Chrystusa Króla w Stanach Zjednoczonych czy Szkoły Wiara i Radość w różnych częściach świata, choć głównie w Ameryce Łacińskiej. Wyróżniają się twórczą i nowatorską strategią umożliwiającą dostęp do edukacji z poziomem uniwersyteckim włącznie młodym z uboższych środowisk. Zmieniając strategię, która promowała zdolnych, towarzystwo zaangażowało się w programy edukacji dorosłych, w programy alfabetyzacji i pierwszych etapów nauczania. Szkoły Wiara i Radość działają w 16 krajach Ameryki Łacińskiej, w 1603 wioskach, a uczęszcza do nich 1 366 000 uczniów.
Relacja między wiarą i rozumem jest jednym z wielkich tematów tego pontyfikatu, decydującym dla roli religii we współczesnym świecie. Jak podchodzą do niej jezuici?
Jezuici mają uprzywilejowane pole do badań nad tą relacją. Wiele uniwersytetów na całym świecie, które muszą się konfrontować z dialogiem wiary i rozumu. W dawniejszych czasach teologia i filozofia uważane były za nauki dogłębnie związane ze skalą ludzkich wartości. Dziś są przede wszystkim naukami pozytywnymi, które przypisują sobie prawo do przekazu celów i wartości ludzkiego życia. Nie stawiając przeszkód ścisłości naukowej, uniwersytet o inspiracji chrześcijańskiej jest powołany do poszukiwania prawdy w jej całości, a zatem do uwzględniania przymierza między naukami i wiarą chrześcijańską. Pascal mawiał, że w człowieku jest coś, co go nieskończenie przekracza. To znaczy, aby nadać sens ludzkiemu życiu, nie można pomijać wiary transcendentnej. Z Jezusowej Ewangelii czerpiemy światło i pewne zrozumienie tajemnicy, która nieodwołalnie otacza nasze istnienie. Wybierając między tajemnicą a absurdem, opowiadamy się za tajemnicą. Tajemnicy rozum nie może ukazać, ale jest ona wysoce racjonalna. Również Jan Paweł II nigdy nie akceptował zasady podziału i separacji między objawieniem a rozumem. W zaangażowaniu intelektualnym, jakim ma się odznaczać Uniwersytet Chrześcijański, jezuici XXI wieku chcą zatem kroczyć drogą wytyczoną przez Benedykta XVI w poszukiwaniu wiary, która rozświetla i wieńczy wysiłki rozumu.
Jaką przyszłość widzi ojciec dla ewangelizacji Chin i świata azjatyckiego?
Pomijając już to, że paląca jest misyjna potrzeba głoszenia Ewangelii narodowi tak licznemu i o tak wysokiej kulturze jak Chińczycy, jezuici nie mogą zapominać o tradycji swej obecności w Chinach od pierwszych lat istnienia towarzystwa, począwszy od marzeń Franciszka Xaverego, poprzez wspaniałą działalność apostolską Matteo Ricciego i jego towarzyszy. Potrafili oni głosić Chrystusa językiem kultury i mentalności chińskiej, przezwyciężając europejskie uprzedzenia i poczucie wyższości. Tradycja ta pobudza nas do ciągłego patrzenia na świat chiński. W rzeczywistości towarzystwo nigdy nie wyrzekło się pragnienia, by służyć narodowi chińskiemu w jego duchowych dążeniach poprzez głoszenie najwyższego nauczyciela, którego Chińczycy przeczuwali w szlachetnych postaciach swych filozofów. Dlatego, gdy w 1949 roku jezuici zostali wypędzeni z Chin, wielu z nich pozostało w sąsiednich krajach, oczekując na odpowiednią okazję, aby wrócić na swoje miejsce. Nie brakowało nawet młodych jezuitów, którzy udawali się do tych ościennych krajów, jak Filipiny, Tajwan, Hongkong. Podejmowali tam oni ogromny wysiłek opanowania języka chińskiego, marząc o dniu, w którym zostaną na nowo otwarte wrota Chin. Dla Towarzystwa Jezusowego, nie licząc jego obecnej, bardzo skromnej obecności, jest to nadal czas oczekiwania. Oczekiwania, że wysiłki Stolicy Apostolskiej, aby wznowić stosunki z Chinami, pozwolą nam na powrót do misji tak bardzo związanej z dziejami towarzystwa.
Towarzystwo Jezusowe jest szczególnie wrażliwe na dialog międzyreligijny. Czy jest możliwy dialog z islamem?
Po to, aby dialog był możliwy, konieczny jest na początku szczery, wzajemny szacunek, który wykracza poza zwykłą uprzejmość. Bez tego nie będzie dialogu, co więcej, będzie konfrontacja. Drugi krok wskazał nam Jan Paweł II, gdy mówił o dialogu życia, to znaczy o podzielaniu pragnień i problemów każdej wspólnoty ludzkiej. Pragnienia, by żyć w pokoju, bezpiecznie, w środowisku wolnym od zanieczyszczeń. W tej atmosferze podzielania pragnień i szukania środków zaradczych można uczynić kolejny krok. Dialog religijny z wymianą doświadczeń duchowych i praktyk religijnych, w którym obecne są prawdziwe uczucia religijne, mimo oczywistych rozbieżności. Wreszcie istnieje dialog religijny opierający się na elementach teologicznych obu religii. Oczywiście jest to zastrzeżone dla teologów, którzy będą musieli zatrzymać się przed problemem nierozwiązalnym. Wiary chrześcijan w Trójcę Świętą nie można sprowadzać do takiej formuły czystego monoteizmu, jaką wyznaje islam. Ta ostatnia trudność teologiczna nie powinna jednak być przeszkodą dla rozwijania dialogu życia, zalecanego przez papieża, gdyż zarówno chrześcijanie, jak i muzułmanie mają prawdziwe religijne poczucie życia i podzielają przekonanie, że nie samym chlebem żyje człowiek.
Jakie inspiracje przejął ojciec po swym zmarłym poprzedniku, ojcu Pedro Arupe, do prowadzenia w tym ostatnim ćwierćwieczu Towarzystwa Jezusowego?
Niewątpliwie od ojca Arupe nauczyliśmy się powrotu do źródeł w świetle Soboru Watykańskiego II. Skoro według ojców tego soboru rodziny zakonne są darem ducha dla Kościoła, to co w takim razie Chrystus chciał dać Kościołowi, powołując swoje towarzystwo? W czasach, w których Kościół cierpiał z powodu podziałów chrześcijan i zagrażało mu, iż zapomni, że został założony dla głoszenia dobrej nowiny narodom, święty Ignacy i jego towarzysze zostali powołani do dalszego prowadzenia misji Chrystusa, przede wszystkim tam, gdzie go nie znano lub słabo znano. Z soboru ojciec Aruppe czerpał siłę do wsłuchiwania się w głos wszystkich swych współbraci i we wszystkie ich działania, aby wiedzieć, czy ich imponująca praca była naprawdę i wyraźnie kontynuacją misji Chrystusa. Misji, która w sensie geograficznym nie została bynajmniej wypełniona, a przeciwnie, musi być rozpoczęta na nowo w krajach o tradycji chrześcijańskiej. Jest to też misja, która mieści się na granicy między wiarą a współczesną kulturą, wiarą a nauką, wiarą a sprawiedliwością społeczną, gdzie trzeba zanieść obecność Kościoła. Aby głosić Chrystusa, Jezusowy towarzysz musi być i żyć w odniesieniu do tej misji. Już w czasach świętego Ignacego wymagało to zerwania ze stylem monastycznego życia konsekrowanego. Także dziś wymaga to od jezuity życia karmionego rozważaniem tajemnic Chrystusa pełniącego swą misję, aby wzorować na nim codzienną działalność misyjną. To właśnie ojciec Aruppe jako prawdziwy prorok odnowy soborowej starał się urzeczywistniać w swym życiu, które pozostaje dla nas źródłem natchnienia.
Ojciec Aruppe był więc prorokiem odnowy soborowej. Co jednak pozostaje jeszcze do zrobienia dzisiaj, aby wypełnić konkretnie wskazania Soboru Watykańskiego II?
La tâche de mettre en œuvre les lignes tracées par le Concile.
Zadanie przełożenia na język praktyki linii nakreślonych przez Sobór Watykański II nigdy nie zostanie wykonane. Trzeba podejmować je ciągle na nowo. Nie chodzi bowiem o zmianę tu czy tam jakiejś praktyki Kościoła, ale o realizację tego, co nowe, nawracając się, przemieniając własne serce, aby pozwolić się dotknąć sercu Bożemu. Na przykład, uznanie miejsca świeckich w Kościele nie może ograniczać się do nakreślenia jakiegoś miejsca dla nich w schemacie organizacyjnym Kościoła, ale wzywa świeckich wiernych Chrystusowi do podejmowania swojej specyficznej misji w Kościele i dla Kościoła na świecie. To branie na siebie odpowiedzialności we wspólnocie w duchu, którą jest Kościół, wymaga nawrócenia serca. Konkretnie wiele ruchów kościelnych będących owocem soboru wymaga od swoich członków daru samych siebie, a nie tylko zwykłego wstąpienia. Używając, gdy mówi o postępowaniu w okresie posoborowym, wyrażenia hermeneutyka ciągłości, Ojciec Święty stwierdza, że odnowa zawsze będzie czerpać z przeszłości życia Kościoła z jego Panem, który czyni zawsze wszystko nowe. Nigdy nie będziemy mieli ostatniego słowa. Należy ono do Niego, który buduje z nami nową ziemię i nowe niebo.
Już niedługo, po blisko 25 latach, powróci ojciec do sytuacji, gdy będzie miał przełożonego zakonnego. Jest ojciec pierwszym generałem jezuitów, którego to spotyka, nie licząc ojca Aruppe, który był chory. Jak przygotowuje się ojciec do tej zmiany w swoim życiu?
Już święty Benedykt wiedział, że należy wsłuchiwać się w głosy współbraci, gdyż Bóg mógł mówić do niego przez usta nawet najmłodszego mnicha. Po prawie ćwierćwieczu słuchania około 20 tysięcy jezuitów, posłuszeństwo tylko jednemu winno być raczej czasem pokoju. Przynajmniej mam nadzieję, że nie będę dla niego ciężarem do niesienia czy do znoszenia.
Tu Radio Watykańskie. Rozmową z ojcem Peterem Hansem Kolvenbachem, przełożonym generalnym Towarzystwa Jezusowego, kończymy nasz piątkowy magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.